poprzednim tygodniu Polskę obiegła informacja, historia 13-letniego podopiecznego ośrodka wychowawczego w Jarzmanicach Zdroju, który walczył o życie po tym, jak próbował popełnić samobójstwo. Wcześniej chłopiec miał zostać pobity przez wychowawcę. Wczoraj zostały podane do wiadomości wyniki kontroli w domu dziecka w Ostrowie Kaliskim, które wykazały, że w placówce tej dochodziło do znęcania się nad dziećmi. Czy są to odosobnione przypadki łamania praw dziecka w podobnych ośrodkach? Co zrobić, by dzieci i młodzież czuły się w takich miejscach bezpiecznie? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi w studiu. Marcin Guszyk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.
Dobry wieczór. Wieczór.
Konrad Pachciarek, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie. Art, terapeuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale także jest z nami pani Justyna Plumbaum, specjalistka w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ambasadorka metody KIDS Skills. Dam radę, jestem z ciebie dumny. Psycholożka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.
Dzień dobry.
Dobry wieczór. Przepraszam, jeszcze dwaj bardzo ważni panowie, wychowankowie ośrodka w Trzebieży, Mateusz Jański i Jakub Królik. Dobry wieczór.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jeszcze jest przy telefonie, mam nadzieję, że jest przy telefonie, pani Urszula Grodzka, psycholożka i psychoterapeutka, specjalizująca się w dziedzinie dialogu motywującego, pracująca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Pozwolą panie, że zacznę od pana dyrektora. Dlaczego wychowawcy, panie dyrektorze, czasami podnoszą, używam celowo słowa czasami, bo wiem, że u was jest inaczej, podnoszą rękę na swoich wychowanków? Nie dają rady?
Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Bez wątpienia da się pracować w sposób taki, żeby młodzież czuła się w placówkach bezpieczna, bez używania przemocy. Bez wątpienia jest to możliwe.
To jest, wiemy, że rzeczywiście bywa trudne, ale po to wychowawcy są kształceni, po to przychodzą szkolenia, po to się tego uczą, by jednak tych rąk nie podnosić. Mówię o tym, że to jest trudne, dlatego że każdy, kto jest rodzicem, wie, że jak się ma nastolatka w domu albo w ogóle dziecko, to bywa trudne, co wcale nie zmienia faktu, że nie musimy rozwiązywać problemów podnosząc rękę, prawda?
Tak, no to hasło, że przemoc rodzi przemoc, jest hasłem znanym, można powiedzieć banałem, ale jest rzeczywistością. I mi jest też bliskie powiedzenie księdza Jerzego Popiełuszki, że każda przemoc jest oznaką naszej słabości, naszego braku pomysłu na to, jak rozwiązać problem inaczej.
Pan jest od wielu lat dyrektorem ośrodka, ale też był przedtem pan w Trzebieży wychowawcą.
Tak.
Nigdy się nie zdarzyło?
Mi użyć przemocy?
No, panu to raczej wiem, że nie.
Nie.
Ale nie był pan świadkiem?
Jestem w środowisku od kilkunastu lat i z tym problemem mam do czynienia. I tak, byłem świadkiem takich sytuacji, które można nazwać przemocowymi, które były przemocowe. I rozwiązywanie tych problemów to nie jest łatwa sprawa. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że dzisiaj po tych kilkunastu latach pracy, w tym siedmiu czy ośmiu latach pracy na stanowisku dyrektora, mogę powiedzieć z całym przekonaniem, pewnością, że da się to robić bez przemocy i właściwie tylko wtedy ta praca jest skuteczna i przynosi efekt. Tylko wtedy, nie? Że jakby użycie przemocy jakiejkolwiek, chociaż raz, skreśla nas w oczach wychowanków jako osoby, które chcą, mogą, potrafią pomóc. Burzy relacje od razu, nieodwołalnie. Tak myślę. I wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że my tworzymy środowisko przyjazne dla wychowanków. Oczywiście w naszym ośrodku też się zdarzają sytuacje przemocowe, jeśli chodzi o relacje między wychowankami. To jest język komunikacji, który oni znają, jak zostają wychowankami. I sądzę, że nie ma takiej szkoły w Polsce, w której nie ma sytuacji przemocowych. Oczywiście pytanie jest, jak my je rozwiązujemy. One są dobrym początkiem do pracy nad szukaniem powodów, dla których ktoś tej przemocy używa. I to jest jedna ze ścieżek rozwiązywania tych trudności, szukanie powodów. i przepracowywanie tych powodów, a druga to jest tworzenie takich profesjonalnych warunków do rozwijania swoich predyspozycji, zainteresowań, potrzeb. Ta potrzeba ekspresji, potrzeba też te potrzeby, które są w sportach walki realizowane przez młodych ludzi. No właśnie wtedy, kiedy one są w bezpiecznych, profesjonalnych warunkach realizowane, to mam wrażenie, że tak najprościej mówiąc, może banalnie, chyba się już potem nie chce chłopakom używać pięści po treningach, bo są po nich tak zmęczeni, że chyba takich...
Że już wystarczy.
Taki wystarczy. Ale to oczywiście powinno iść w parze z pracą wychowawczą, terapeutyczną.
Chociaż to oczywiście jest bardzo różnie, bo ja zauważyłam, że w waszym ośrodku, zależnie od tego, jacy są wychowankowie, jedni trenują sporty walki, a inni śpiewają albo grają w teatrze. To jest bardzo różnie, ale do tego zaraz jeszcze wrócimy. Nieprzypadkowo, proszę państwa, zaprosiłam dzisiaj do naszego studia dyrektora Okręgowej Inspekcji Pracy w Szczecinie, także artterapeutę Konrada Pachciarka, bo panie dyrektorze, chciałabym się najpierw zapytać dyrektora, jak to jest? Czy wie pan, znaczy, czy jest jakiś system szkoleń, który powinni przejść wychowawcy, żeby umieć reagować w trudnych sytuacjach nie przemocą?
Nie wiem, czy jest system szkoleń, natomiast na pewno są szkolenia, które pozwalają wychowawcom, ale także wszystkim innym osobom, które pracują z młodzieżą, radzić sobie z takimi sytuacjami, unikać przemocy, radzić sobie ze stresem. Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie prowadzi szkolenia dla pracowników, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, jak sobie radzić z sytuacjami, które mogą mieć znamiona mobbingu czy molestowania i nierównego traktowania. Robimy takie szkolenia także dedykowane i środowisku wychowawczemu, ale także ośrodkom kultury. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. A zatem może być tak, że zarówno pracodawcy mogą, korzystając z pomocy psychologów, osób, które mają szczególne kwalifikacje, zapewniać swoim pracownikom takie wsparcie, ale możemy to również robić instytucjonalnie. I Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie stara się w takich sytuacjach pomagać, prowadząc bezpłatne szkolenia dla pracowników i pracodawców w tym zakresie.
No ja zapytam trochę przewrotnie, jakie warunki pracy trzeba stworzyć pracownikom młodzieżowych ośrodków wychowawczych, żeby oni czuli się, no i chciałam powiedzieć, i bezpiecznie, i komfortowo, i żeby mogli, no właśnie, żeby nigdy ich nie wyprowadzić z równowagi. Nie wiem, czy dobrze pytanie zadaję, ale pan doskonale wie, o czym ja mówię.
Uważam, że rolą pracodawcy jest stworzenie takich warunków pracy swoim pracownikom, żeby one miały charakter bezpieczny i higieniczny. I nam się to bezpieczeństwo kojarzy nieodmiennie z tym, żeby tam nikomu nie spadło nic na głowę, żeby nie mógł się o nic spotknąć, z niczego spaść. Natomiast te bezpieczne warunki to jest także praca w warunkach, w których mamy zaufanie do swoich przełożonych, w którym pracownicy odnoszą się do siebie z szacunkiem, w którym przestrzegają zasad, uznają granice, które wyznaczają im inni. I te bezpieczne i higieniczne warunki to także ochrona przed zagrożeniami szeroko rozumianymi, czyli tymi psychospołecznymi. Jeżeli pracownik będzie się czuł bezpieczny w swojej pracy, to będzie mu też łatwiej wykonywać ją lepiej i do takich sytuacji przemocowych, mam nadzieję, nie będzie dochodziło.
Jak to jest w Warszawie? Pani Urszulo, teraz zwracam się do pani Urszuli Grodzkiej. Jak to jest w Warszawie? Myślę, że u was troszkę inaczej może funkcjonować taki młodzieżowy ośrodek wychowawczy niż w Trzebieży, gdzie jednak wy macie stworzone, przepraszam, a ja wiem, że pan dyrektor przez lata to robił, ale warunki dość komfortowe. Jesteście w ośrodku, gdzie wiecie, jaka jest przestrzeń. Oczywiście wiem, że brama jest otwarta, już żeśmy kiedyś na ten temat wiele razy mówili, ale trochę tutaj jest, myślę, inaczej w małej miejscowości, gdzie jakby wszystko jest dookoła znane, niż w takim gąszczu warszawskim. Jak to jest, pani Urszulo?
Znaczy tak, ja pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, gdzie tylko 32 wychowanków mieszka, reszta osób chodzi do domu i przychodzi
wychodzących
na lekcje. Tak. Natomiast no ja mam 40 lat doświadczenia pracy w zawodzie i w moim ośrodku nigdy nie było przemocy dorosłych w stosunku do podopiecznych. i to mogę zagwarantować. Natomiast zdecydowanie zdarzają się sytuacje, gdzie jest jakaś przemoc wśród rówieśników, co jest naturalne, jeśli chodzi o wiek nastolatków. Oczywiście zdarza się też, że jesteśmy zdenerwowani, no ale niezależnie od tego, co pan dyrektor powiedział, który mówi, że tam odpowiedzialnością dyrektora jest tworzenie takich warunków, co by wychowawcom, nauczycielom pracowało się bezpiecznie. Natomiast my pracujemy z młodzieżą z poziomu dorosłego. No, jeśli podpisujemy taką umowę, no to mamy panować nad swoimi emocjami. I albo chodzimy na szkolenia, chodzimy na superwizję i pracujemy nad sobą. A jeśli jakby mamy jakieś ograniczenia, to po prostu rezygnujemy z takiej pracy. Takie jest moje stanowisko po 40 latach pracy. Natomiast sytuacje trudne zdarzają się i one się zdarzają terapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zdarzają się wszędzie, tam gdzie jest młodzież, zdarzają też się w domach.
No tam, gdzie są ludzie.
Tam, gdzie są ludzie, oczywiście, że zdarzają się wszędzie takie sytuacje. Natomiast nigdy, zgadzam się z Marcinem, nigdy, czy to jest dom, czy to jest ośrodek, czy to jest szkoła, czy to jest miejsce pracy, rozwiązaniem nie jest przemoc, tylko rozwiązaniem jest szukanie rozwiązań, czyli takiej chęci poznania powodów, chęci zrozumienia powodów i chęci pomocy. I to jest postawa wychowawcy i nauczyciela. Czy w ogóle każdego pracodawcy czy pracownika, bo sytuacje trudne oczywiście nam ludziom się zdarzają, jesteśmy bardzo stymulowani i przez media, i sytuacja koronawirusa, potem szybko sytuacja wojny na Ukrainie, no różne rzeczy do nas dochodzą bardzo niepokojące i oczywiście jest to trudne dla dorosłych, jest to trudne dla młodzieży, ale przemoc nie jest rozwiązaniem. Jeszcze z tej perspektywy 40 lat pracy, no to chciałam powiedzieć, że takimi działaniami profilaktycznymi to jest relacja, wiara i pasja. No tam niektórzy słuchacze mogą tutaj się wykrzywić na słowo wiara, ale ja wiem, o czym mówię i to jest kwestia wartości, takich naprawdę wartości, które są jasne, przestrzegane przez dorosłych i pokazywane młodzieży. I to są trzy czynniki, które od 40 lat, jeśli chodzi o profilaktykę, się nie zmieniły. No więc żadną przemocą, czy ona jest w domu, czy jest w jakimkolwiek miejscu, nie zbudujemy relacji. Więc już od razu jakby skazujemy się na straty.
A pani Urszulo, czy zdarzyło się pani spotkać, no nie wiem, pożegnać takiego wychowawcę, wychowawczynię, bo też nie mówmy, że to są sami mężczyźni, bo myślę, że my kobiety też potrafimy mieć, jak będziemy chciały, siłę w rękach, ale to przecież nie o to chodzi. Czy zdarzyło się pani z kimś dość szybko pożegnać, dlatego że widziała pani, że ktoś nie panuje nad sobą, że nie powinien z młodzieżą pracować, szczególnie młodzieżą?
Ja nigdy miałam takie szczęście w życiu, że nigdy nie byłam dyrektorem ośrodka, więc nigdy
nie musiała pani o tym decydować.
Nie musiałam o tym decydować, natomiast jeśli chodzi o moją placówkę, no były jakieś takie sytuacje, no ale to nie chodziło o agresję, tak? Natomiast na szczęście nie musiałam nigdy decydować o czymś takim, natomiast bardziej się spotykałam z takimi sytuacjami, że osoby przychodziły, widziały, że to dla nich jest za trudne i same podejmowały decyzję o tym, że odchodzą.
No myślę, że to jest też sztuka, umieć się przyznać, że to są pewne rzeczy, są nie dla nas, bo przecież nie wszyscy musimy być wychowawcami, tak jak nie wszyscy musimy być gimnastyczkami, bo też nie mamy takich predyspozycji, albo przychodzi taki wiek, że tego nie powinniśmy robić. Pani Justyno, czy pani jest skoncentrowana na rozwiązaniach? To tak pięknie było dzisiaj powiedziane, kiedy panią przedstawiałam. Czy z pani rozwiązań wychowawcy też starają się korzystać? Znaczy, czy pani też jest dla nich wsparciem?
Myślę, że tak. Mam nadzieję, że się nie mylę. Rozwiązań jest wiele. Co człowiek, to inne rozwiązanie i na to też musimy mieć zawsze uważność. I to dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Ale myślę, że tak. Rozwiązanie to jest przede wszystkim rozmowa albo ze specjalistą, albo na poziomie wychowawczym, wychowawcy pomiędzy sobą. Dlatego tak ważne jest, żeby stworzyć taki zespół ludzi współpracujących, który będzie się wspierał, który będzie nastawiony na to, żeby i siebie nawzajem motywować i sobie pomagać w tych trudnych chwilach, bo tak jak już wiele razy to dzisiaj padło, te trudne momenty się pojawiają. Musimy pamiętać, że pracujemy w warunkach takiego wysokiego ryzyka, takich ciężkich emocji. Sam moment przyjścia młodego człowieka do takiego ośrodka jest czymś bardzo nienaturalnym dla niego. Nie zna tego środowiska, więc na szybko zawsze trzeba znaleźć szybkie rozwiązanie, adekwatne dla tego młodego człowieka, co po prostu nie jest łatwe. Więc zarówno konfliktów, jak i wyzwań jest wiele. Dlatego ci dorośli ludzie, tak jak Ula wspomniała, też muszą pamiętać o tym, że oprócz tego, że wsparciem są dla tych młodych ludzi, to są też dla siebie nawzajem.
Proszę Państwa, żeby nie było tak pięknie i mam wrażenie, że nie ma problemu, tylko w tych dwóch ośrodkach coś się zdarzyło nie tak. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna, że Mateusz i Jakub przyszli dzisiaj do studia. Ja miałam możliwość współpracować. Przepraszam, ale powiem, jak będę mówiła do was panowie, to się trochę czuję bardzo stara z chłopcami, dlatego że myśmy kiedyś realizowali taki mały film i akurat obaj panowie byli głównymi bohaterami tego filmu i nie ukrywam, napisali sami scenariusz. Razem napisaliśmy go i wynikał z ich, ten scenariusz opowiadał tak naprawdę o nich, a opowiadał o młodych, trochę zbuntowanych chłopcach, którzy koniecznie chcą znaleźć własną drogę na własnych warunkach. I tak jest. No, nie chcę powiedzieć, że życie dopisało własny scenariusz, ale trochę tak jest. Mateusz, chwalmy się teraz. Kiedy myśmy się spotkali rok temu, rozpoczynałeś swoją drogę z boksem, bo tą całą energię, którą miałeś, jeżeli miałeś kiedyś złą, bo ja ciebie takiego nie znam, już miałeś tą właśnie taką skierowaną na sport, ale dużo się zdarzyło w ciągu tego roku. Powiedzmy, to wszystko w Trzebierze, tak? Chwalimy się teraz.
Tak. W ciągu tego roku wydarzyło się dosyć dużo, tak jak i tamtego. I od początku w sumie przyjazdu do tego ośrodka, nie?
Bo ty nie jesteś tutaj ze Szczecina, z okolicy. Jesteś gdzieś z środka Polski, prawda?
Nie, jestem z Kołobrzegu.
A, no to tak. No to trochę z środka, tylko że z góry.
Pani powiedziała, że chyba od roku trenuje boks?
Trochę więcej?
Więcej trochę, no już trzeci rok. Trzeci rok, tak. A w tym ośrodku jestem już jakoś ponad trzeci rok. I zacząłem chodzić, jak miałem trzy... Nie, jak byłem tutaj trzy miesiące. Kurde.
Czyli dość szybko znalazłeś się. A kto wymyślił ten boks, panie dyrektorze? Mateusz?
Ja pamiętam nasze spotkania na początku pobytu. Mateusz od początku mówił, że chciałby trenować boks.
Ale wtedy chyba w ośrodku nie mieliście, że tak
nie
powiem.
Nie mieliśmy. Tak Mateusz mówił, że całe życie o tym marzyłeś. Pamiętam te nasze spotkania. Jeszcze pani Grażynka, wychowawczyni, w nich uczestniczyła. I ponieważ pewne trudności też były w naszej pracy, w naszej relacji, w naszym funkcjonowaniu. I tak jak przecież, dzisiaj to mówimy...
Przepraszam, Mateusz, mogę powiedzieć, grzeczny chłopiec tak. Nie przyjechał. To on nie przyjechał na wakacje tam, tak? Z jakiegoś powodu, nieważne teraz jakiego, ale nie był grzecznym chłopcem, no bo coś spowodowało, że troszkę rozrabiałeś, prawda? No i się znalazłeś w tym ośrodku.
Właśnie w rozwiązywaniu tych trudności, żeśmy po prostu rozmawiali, jakie są powody i dochodziliśmy do tego, że jednym z tych powodów jest to, że Mateusz, tak jak to opowiadałeś, zawsze chciał trenować boks i to nigdy się w życiu nie udało, bo były jakieś przeszkody formalne tam w tych miejscach, w których był. No i skontaktowaliśmy się z trenerem boksu Piotrem Sokołowskim, który wtedy zakładał klub bokserski w Policach i on zgodził się bardzo chętnie przyjąć Mateusza do klubu. Został Mateusza takim trenerem osobistym i rozpoczęła się przygoda z boksem troszkę poza ośrodkiem.
To znaczy, no, ale ja nie pamiętam, żeby było tak, że tylko wolno wszystko w ośrodku. Że, znaczy, nie, wielokrotnie pan wyznaczał inne możliwości, żeby, jeżeli one mają chłopaków rozwijać, to czemu nie?
Absolutnie jest to konieczne, żeby pobyt w ośrodku i w ogóle postanowienie sądu o umieszczeniu w mowie nie powodowało w sytuacji, w której ktoś, gdyby nie to postanowienie, mógł się rozwijać, a tutaj w takim wypadku nie. No, jeżeli jakieś zajęcia są ewidentną pasją czy predyspozycją wychowanka, a my nie mamy ich w swojej ofercie, no to szukamy rozwiązań na przykład poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi czy klubami sportowymi. I tak było w przypadku Mateusza i Kuby, bo Kuba z kolei trenuje w klubie Energy Gold Team w Policach. I to są kluby i to są prowadzący te kluby, te osoby. Postrzegam ich jako osoby o wielkim sercu. Nie tylko dlatego, że skutecznie od lat odmawiają jakiegokolwiek honorarium, jakiejkolwiek zapłaty za pracę, którą wykonują. Ja widzę, że robią to konsekwentnie, z wielkim sercem, stają się autentycznymi autorytetami dla naszych wychowanków, przez to, jakimi są osobami. No i myślę, że mają ogromne znaczenie te osoby, ci trenerzy, którym tutaj bardzo serdecznie dziękuję. Zresztą jest bardzo duża grupa osób, która wspiera naszych wychowanków, to nie tylko osoby z tych klubów sportowych, ale akurat teraz sport jest bardzo popularny wśród naszych wychowanków. Bardzo wielu chłopców trenuje. I te sukcesy, które chłopcy osiągają, są możliwe.
No ja chciałbym, żeby o tych sukcesach Mateusz powiedział. Powiedz, gdzie jesteś dzisiaj?
Trenerom.
Po tym roku, nawet od naszego niewidzenia się.
Po tych trzech latach, gdzie jestem, mogę powiedzieć, to pamiętam, jak zaczynałem trenować i swoje pierwsze mistrzostwa, na których bardzo chciałem wygrać. I nie wyszło mi, nie udało mi się. I potem były następne, ciężko trenowałem. Były następne mistrzostwa, też mi się nie udało. Później Puchar Polski, znowu mi się nie udało. I za czwartym razem znowu mi nie wyszło. I za piątym razem dopiero zdobyłem brąz na Pucharze Polski. To już chyba wtedy trenowałem.
Na pewno państwo zwrócili uwagę, dopiero za piątym razem. Ty mówisz tak, jakby to była jakaś klęska. Ja myślę, że już za piątym razem, prawda? To...
I po tym brązie cały czas miałem w głowie, że chciałbym zdobyć mistrza. I na Mistrzostwach Polski zdobyłem wicemistrza, byłem bardzo blisko do mistrza. Przegrałem tam w punktacji. No bardzo, bardzo równa walka, mówił komentator. I ostatnio byliśmy na Pucharze Polski, Międzynarodowym Pucharze Polski w Sokółce z moim trenerem i udało się zdobyć złoto. To tak, można powiedzieć, że tak a la Mistrzostwa Polski, tylko że bez tytułu, nie? Bo to są takie jakby...
No tak jest.
Puchar Polski, no. Takie drugie najważniejsze zawody.
Myślę, że to bardzo daleko jesteś dzisiaj. Nie jeden młody człowiek, który nie ma w sobie tyle siły, tak daleko by nie zaszedł. Powiedzmy, gdyby nie, no i pan dyrektor, ale cały ośrodek, myślisz, że w innym miejscu mógłbyś tak samo daleko zajść?
Myślę, że nie. Jak mieszkałem w domu, to już gdzieś tam od dziecka, mój ojczym gdzieś tą pasję we mnie do boksu jakby
rozwijał.
Chciałem zacząć chodzić na treningi, ale moja mama zawsze mówiła, że będę wszystkich bił, że to nie będzie dobre. I później pojechałem do ośrodka, w którym no, trochę był inny niż ten ośrodek, trochę inne życie tam było, ale też chciałem trenować boks, mówiłem wychowawcom i dyrektorowi i mówił, że no, nie ma takiej opcji, że po prostu nie da się, nie ma żadnego klubu. I nie mogłem. No i dopiero jak miałem niepowrót z tamtego ośrodka i policja jakby przywiozła mnie do tego ośrodka, to porozmawiałem z panem Marcinem, że czy byłaby taka opcja, żebym mógł trenować, że po prostu powiedziałem mu, jaka sytuacja jest i dopiero miałem tą możliwość, nie?
Jak już zacząłeś trenować, to mam nadzieję, że nigdy z ośrodka nie uciekł. Nie było powodu.
Nie pamiętam. Uciekałeś?
Nie. Ale ja nigdy nie uciekałem, tylko miałem tam raz niepowrót.
Niepowrót. Niepowrót to znaczy, że pójdzie do domu i trochę i nie wróci na czas, tak?
Nie wróci na czas. Niepowrót w znaczonym czasie, który też powoduje po 30 dniach skreślenie z listy wychowanków i przeniesienie do innego ośrodka. I wówczas ten wychowanek, który dokonał tego niepowrotu, nie ma wpływu na to, dokąd trafi. Taki jest system.
Znaczy to wynika z tego, że... A to tak cichutko tylko państwu powiem. Z tego wynika, że dobrze wtedy zrobiłeś, że nie powróciłeś. No ale to głośno tego nie powiedziałam. Jak Jakub, Kuba, jak to w twoim wypadku jest? Też masz taką piękną historię, jak Mateusz, też tak daleko? Czy u ciebie, bo ty masz inną
dyscyplinę.
Inną dyscyplinę. To trochę jest... Powiedz nam o tym.
To moja przygoda ze sportami walki zaczęła się w ogóle w mojej urodziny. Też zawsze chciałem trenować. I wychowawca u nas była w ośrodku sala od jiu-jitsu i poprosiłem wychowawcę, czy mogę pójść na trening. i to były akurat moje urodziny, wziął mnie na salę. No i tak zrobiłem ten pierwszy trening, spodobało mi się. Zacząłem chodzić na treningi tam do naszego wychowawcy na sali. Później zaczęliśmy wyjeżdżać na treningi. No i tak to się jakoś potoczyło, że trenuję już jiu-jitsu 4 lata prawie. Prawie 4 lata. Jestem posiadaczem niebieskiego pasa z 4 belkami. Do moich osiągnięć takich największych w tej dyscyplinie to należy 2. miejsce na Pucharze Polski w grapplingu. 3. miejsce na Mistrzostwach Polski, też w grapplingu. 2. miejsce na Grand Prix Europy w brazylijskim jiu-jitsu. No i też były jakieś poboczne zawody, ale takie, które mi najbardziej utkwiły w pamięć. No
ja
i
tak, przepraszam, taki ja powiem, czarny humor, nie, że to ja bym miał używać przemocy, to raczej nie jest możliwe.
Znaczy to oczywiście, że, oczywiście że nie, ale ja sobie tak bo myślę, ponieważ ja
myślę,
jednak...
że to by się źle skończyło dla mnie przede wszystkim.
No tak, no bo wiem, że sporty walki to nie tylko samorozwój taki fizyczny, ale też psychiczny, to jest kwestia
bardzo,
też...
Bardzo, właśnie widzimy to w życiorysach naszych wychowanków, jak dojrzewają w szerokim tego słowa znaczeniu. Emocjonalnie, w relacjach z kolegami i z nami dorosłymi, w widzeniu samego siebie jako osoby wartościowej i potem w ogóle widzeniu świata jako przestrzeni pięknej. My też i Mateusz, i Kuba są zapalonymi podróżnikami, dużo podróżujemy, dużo czasu razem spędzamy i ja mogę powiedzieć, że to są bardzo dojrzali młodzi mężczyźni i myślę, że sport i rozwój zainteresowań, pasji ma tutaj duże znaczenie. To jest jeden z ważnych puzli w tej układance.
Pani Urszulo, kiedy pani słyszy takie opowieści, to serce rośnie, prawda?
No serce rośnie. Ja z ośrodkiem w Trzebieży, z gronem pedagogicznym współpracuję już parę lat. Nie wiem, Marcin może wie
no
ile,
bo nie pamiętam.
Ja też tego nie pamiętam.
Ale bym liczył, prawda?
4-5 lat.
I razem się cieszymy sukcesami. No ale pani redaktor, no te sukcesy nie są bez powodu, tak? Tam są budowane relacje, tam każdy jest przyjęty losem chłopaka. Tam tych chłopców się traktuje poważnie. Tam się poznaje powody i chęci lub niechęci. No tak jak chłopcy powiedzieli, no jeśli chcesz trenować boks, to tu będziesz trenował. Tutaj ci pozwolimy wszystko, co ty chcesz, co dla ciebie jest ważne. No i cała rada pedagogiczna, cała kadra ośrodka się bardzo stara, żeby poszukać ważności, to, co ich interesuje, co jest dla nich ważne, tak bardzo indywidualnie, jak Justynka powiedziała, ale też szuka bardzo starannie, z dużym wysiłkiem możliwości, żeby to realizować. I dlatego osiągają sukcesy. No, przemoc na pewno nie jest rozwiązaniem w żadnej sytuacji.
Ja wiem, że tak, takie rozwiązanie właśnie szukania pasji w poszczególnych wychowankach to jest jedna z, nie wiem, podstawowych dewiz, która w Trzebieży obowiązuje. Bo proszę Państwa, nieprzypadkowo i teraz spoglądam na Konrada Pachciarka i już teraz nie będę do Pana mówiła, Panie Dyrektorze, bo teraz rozmawiam z kolegą, który jest artystą. Bo tam przecież Konrad Pachciarek trafił przed, jako artysta, nie jako dyrektor Inspekcji Pracy, tylko jako artysta. Ile lat temu, ale to już 10 Fat Hero film, który razem zrealizowaliście z Lux Torpedą, tak, z zespołem. Także to było jakieś szaleństwo i wtedy w ośrodku wszyscy śpiewali, rapowali i grali, prawda?
Tak, do ośrodka trafiłem kilkanaście lat temu na zaproszenie Marcina i tam prowadziłem zajęcia teatralne z chłopakami. Tworzyliśmy teatr, a 10 lat temu rzeczywiście udało nam się zrealizować film Fat Hero z udziałem gościnnym Lux Torpedy, która to udostępniła nam nie tylko swoją muzykę, ale także zgodziła się wystąpić. To był taki czas w ośrodku, gdzie rzeczywiście te akcenty artystyczne były
na
bardzo,
pierwszym miejscu.
Tak, na pierwszym miejscu. I to budowanie zespołu rzeczywiście na początku nie było łatwe, bo trzeba było przekonać chłopaków, że to jest naprawdę fajne, ciekawe. To zbudowanie zespołu, zbudowanie wspólnoty kosztowało trochę czasu, ale efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. To były spektakle, to był festiwal Przetwornik i w końcu Fat Hero, z którym pojeździliśmy po festiwalach. Mieliśmy możliwość pokazywania go w wielu różnych ciekawych miejscach. I myślę, że dla chłopaków to była niepowtarzalna przygoda, szczególnie że mieli możliwość zaprezentowania się na Poland roku. Wtedy byliśmy na spotkaniu w Akademii Sztuk Przepięknych. No i na paru innych bardzo ciekawych festiwalach. To była
chyba
dla nich przygoda
życia.
Koncerty
z Lux Torpedą były takim przeżyciem dla chłopców, tych, którzy byli w zespole. Te supportowanie Luxów przed koncertami tu w Słowianii,
tak,
w Szczecinie.
W Stodole. Byliśmy w Stodole. W Warszawie to była duża rzeczywiście przygoda, dlatego że w ramach podziękowania Lux Torpedzie za to, że zgodziła się zagrać w filmie, dać nam muzykę, to zrobiliśmy z chłopakami teledysk do jednego z ich utworów. No i rzeczywiście prezentowaliśmy go w Warszawie, w Stodole. To było niesamowite przeżycie.
Najważniejsze było też to, że ten scenariusz powstawał jednak nie został wymyślony i taki trochę nierealistyczny, ale to opowieść zbudowana jednak na opowieściach chłopaków, bo zresztą pamiętam doskonale, kiedy była premiera w Pionierze i rozmawiałam z jednym z członków Lux Torpedo, on mówi, wiesz, to też moja trochę historia. Mnie też kiedyś ojciec porzucił i ja jestem taki, a dzisiaj robię wszystko, żeby nie być takim ojcem zero, prawda? Bo to też o to chodziło. Myślę, że to było też bardzo ważne. Oprócz tej całej otoczki Lux Torpedy, tego kręcenia bardzo profesjonalnego, to, że to była ich historia.
Tak, dlatego, że zanim powstał film, powstał spektakl. Ten spektakl był budowany tak narracyjnie, dlatego, że to chłopcy opowiadali o swoich relacjach z ojcami, a zanim w ogóle zaczęli o nich opowiadać, to był też bardzo skomplikowany, złożony proces, dlatego, że okazało się, że większość z nich albo nie zna swoich ojców, albo nie chce mieć z nimi nic wspólnego, a jednocześnie chłopcy też sami dorastali do ojcostwa. Niektórzy z nich są dzisiaj ojcami i jak się okazuje świetnymi ojcami, to pomimo tego, że byli pozbawieni wzorców, to dzisiaj są dobrymi ojcami, którzy mają naprawdę nie wiadomo skąd właściwie to niezwykłe doświadczenie ojcostwa i świetnie sobie radzą. I oni podzielili się swoimi historiami. I tak naprawdę je zebrałem, nadałem temu jakąś narrację, także po to, żeby ich nieco schować za postaciami, bo część tych historii była niezwykle trudna, tragiczna, smutna, więc żeby ich nie obnażyć za bardzo. Natomiast myślę sobie, że to była taka dobra lekcja dla wszystkich, bo to nie jest tak, że chłopcy uczyli się teatru czy sztuki ode mnie. Ja się wiele od nich nauczyłem i myślę sobie, że wydawało mi się, że mam jakąś tam wrażliwość, że mam jakieś spojrzenie, a oni bardzo szybko zweryfikowali mój pogląd na to. Więc uczyliśmy się od siebie.
A to chyba zawsze jest tak, że jak pracujemy z młodzieżą albo z innymi ludźmi, trochę dostajemy, dając coś, dostajemy coś w zamian. Pani Justyna, tak spoglądam, nie wiem czy, bo patrzę, że pani jest młodą osobą, więc nie wiem, czy pani będzie umiała na to pytanie odpowiedzieć, ale tak sobie myślę, że skoro jest taki dobry system jak tutaj, to może powinniśmy stworzyć jakiś system w ogóle w Polsce, żeby do takich sytuacji, jak w tych ośrodkach, o których mówiliśmy, nie dochodziło. Ten Ostrów Kaliski, no to wiemy, że tam do tych niezbyt przyjemnych rzeczy doszło dlatego, że tam się dyrekcja pokłóciła, dorośli się pokłócili i to się odbiło na dzieciach potem. Może jakiś system powinniśmy stworzyć? A może jest, tylko nie jest przestrzegany?
Na pewno pomogłoby to w pracy wychowawcom. Myślę też, w mojej głowie przyświeca to powiedzenie, że bardzo często ryba psuje się od głowy. I myślę sobie, że coś w tym jest, że rzeczywiście jeżeli my na górze, a na górze mam na myśli dorosłych, nie potrafimy się dogadać, no to jakże mamy moderować te zdrowe zachowania, dobre rozwiązania, konstruktywne drogi, skoro sami jesteśmy troszeczkę pobłądzeni. I tak samo jak rozmawiamy o pasjach, to prawda jest taka, że nasi wychowawcy pasji najpierw szukali u siebie, sprawdzali, co ja lubię robić i czy mogę się tym podzielić z innymi. Więc ta koncentracja na rozwiązaniach dotyczy nie tylko, co wychowawca może dać wychowankowi, ale też sprawdzenie, co u mnie działa, co u mnie jest okej. Czyli nie koncentrowanie się tylko i wyłącznie na tym, co jest złe, co nie działa, co jest powodem bardzo często do kłótni i zgrzytów, tylko jednak na tym, co działa i funkcjonuje. Myślę, że bardzo fajnym takim elementem systemu, który potencjalnie mógłby powstać, byłyby po prostu superwizje, czyli takie spotkania, gdzie specjaliści mogliby się wymieniać doświadczeniem, ale też bardzo szczerze zadbać o swoje emocje, ponieważ praca z młodzieżą jest zawsze trudna. generuje wiele, wiele trudnych emocji w nas. Jesteśmy tylko ludźmi, nawet jeżeli bardzo profesjonalnie pracujemy, to odbija się to często na naszych emocjach. Więc fajnie móc to komuś powiedzieć. My, psycholodzy, mamy od tego superwizję, więc dzielę się tą praktyką, że ona działa.
No na pewno. Pani Urszula, tam u was po tych sytuacjach, ja tak specjalnie mówię u was, czyli w Warszawie, tam w ośrodka, czy jakby w centrum Polski, czy mówi się o tym, że jakieś należałoby wprowadzić inne rozwiązania systemowe, które by zapobiegły takim oto sytuacjom? Jak ostatnio.
Pani redaktor, ja jestem chyba za stara, żeby wierzyć w systemy. Natomiast dlatego, że każdy system realizują ludzie. I jestem przy tym, o czym mówi Justynka, że mamy zadbać o siebie po to, żeby poradzić sobie z emocjami, ale też na przykład poradzić sobie z jakimiś złymi relacjami, bo to jest naturalne, że one czasami przychodzą, tak jak wszędzie. No i to też jest tak, że no jak jest niefajnie w zespole, to takie trochę rozwodzące się małżeństwo, jak rozwodzące małżeństwo w konflikcie może zająć się młodzieżą, która ma bardzo duże potrzeby, tak? Bo mówimy o młodzieży z MOS-ów, mówimy o młodzieży z MOW-ów, mówimy o dzieciach i młodzieży z domach dziecka, no po prostu nie jest im w stanie dać tego, czego oni potrzebują, bo tego nie ma. I teraz, no myślę, wydaje, że żaden system, no to wszystko jest no takie dla mnie napompowane. No możemy systemowo zabronić prac domowych w szkole podstawowej i skupić wtedy dzieci na telefonach i na telewizorach. No każde rozwiązanie systemowe nie jest dobre, bo każdy potrzebuje i ma inne potrzeby. Nie da się tego uwspólnić. Natomiast no gdyby MOW-y, MOS-y, no w moim MOS-ie jest superwizja, miały systematyczne superwizje, gdyby były na to środki, no bo często nie ma jakichś takich spotkań, bo nie ma środków i tak dalej.
Ja też może przepraszam Pani Urszulo, ale chciałabym, żebyśmy wyjaśniły, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze rozumieją, o czym my mówimy, że superwizja to jest tak, jakbyśmy mieli nad sobą kogoś, kto krótko mówiąc doprowadzi nas też do jakiegoś spokoju, do jakiegoś takiej sytuacji, że będziemy sobie umieli radzić. No panie dyrektorze, chodzi, no, myślę, że pan takim superwizjerem, czy superwajzorem, jakby to powiedzieć, jest dla swoich wychowawców.
W placówkach oświatowych jest w nadzorze pedagogicznym wspomaganie, wspieranie i tak to realizujemy, no ale to zależy od kreatywności dyrektora i zespołu, jak się szkolimy, jak ze sobą rozmawiamy. Nie? Ten zespół wspierającej współpracy jest bardzo ważny, bo to w zachowaniach pomiędzy kadrą też czuć relacje pozytywne, wspierające, albo przemoc ukrytą. No i wtedy ryba psuje się od głowy.
A jak pan dyrektor sobie radzi? Ma własnego... W kościele byśmy powiedzieli, że to taki spowiednik, który nam po prostu podaje rękę i mówi, że pewnym sensie, dajemy sobie radę.
W pewnym sensie tą rolę pełni Ula, która jest dzisiaj przy telefonie, ponieważ od kilku lat szkoli cały nasz zespół, w tym mnie, z nurtu, który nazywany jest dialogiem motywującym. I my wprowadzamy to narzędzie, ja też je wprowadzam do pracy i z kadrą, i z wychowankami, i w wymiarze pracy indywidualnej, i w wymiarze pracy grupowej. I ten element wspierania nas przez ULE też przyniósł bardzo istotne zmiany w ośrodku, pozytywne.
Panowie, mówię teraz, zwracam się do Mateusza i do Kuby. Bardzo łatwo jest, myślę, że wy jako młodzi ludzie doskonale wiecie, jak wyprowadzić nauczyciela z równowagi, ale też myślę, że jak macie, że szacunek do nich jakby nie pozwala wam korzystać z tych waszych umiejętności. Tak się zdarza, czy... No bo jesteście, ile macie dzisiaj lat? Ja tak spoglądam na was i tak nie pamiętam, ale jeszcze naście, prawda?
17.
No właśnie. Mhm. No to wiem, że 17-latek potrafi jak bardzo chce, a nawet jak nie chce zejść za skórę.
To tak, no ale czasami trzeba też zacisnąć zęby, pokora. No nie można pyskować też, żeby sobie nie robić problemów. No czasami trzeba odpuścić. No ale czasami trzeba wejść w dyskusję, żeby może to coś da dobrego.
Ale w dyskusję, może, tak? Bez,
no, bo... no raczej nie wyzywamy. Dorosłych z szacunkiem, no ale no, chociaż czasami to nie. Nie, raczej nie.
Mhm. Ale jak chodzicie na treningi, to pozwala wam tą ewentualnie czasami też negatywną, myślę, że macie energię. Zdarza się, że po szkole, po zajęciach, bo przecież macie normalnie zajęcia, tak jak każdy nastolatek w szkole, a potem dopiero idziecie na swoje zajęcia pozalekcyjne. Zdarza się, że się coś was tak wyprowadzi z równowagi, że trzeba to, że tak powiem, wytrenować?
Są takie przypadki, gdzie właśnie... Jeśli jesteś w złości jakiejś czy w czymś, to idziesz na trening i na przykład masz więcej energii.
I wyboksujesz,
coś,
tak?
I wyboksujesz to albo w inny sposób, na przykład no, tak jak robi to mój kolega obok na jiu-jitsu.
I rzuca kolegami, tak?
I rzuca innymi kolegami. Nie?
Albo koledzy mną.
Legalnie.
To zależy wszystko.
Worek mamy powieszony bokserski na placu przy ośrodku.
Wiem.
To jest pomysł, który zapożyczyliśmy od pani Sołtys w Trzebieży, która taki worek powiesiła na przystanku autobusowym, bo tam były zniszczenia wiaty, więc chciała, żeby te osoby, które bezmyślnie uderzają w tą wiatę, niszczą, uderzały w worek.
Ten pomysł pomogło się... trochę, prawda?
Tak, na tyle pomogło, że ten worek już tam nie wisi na wiacie i ona już nie jest niszczona. Więc rozumiem, że...
Ale jeszcze niedawno wisiał, ale to w zeszłym roku.
A teraz wisi u nas na placu, bo 40 młodych chłopaków, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma potrzebę, żeby
poboksować.
Poboksować, tak. Nie? To jest sposób na rozładowanie złości, oprócz rozmowy. Pani redaktor, chciałem opowiedzieć coś nie o mowie. Dobrego.
Dobrze.
Ale mówimy w temacie.
Mówimy
tak,
wczoraj
byłem na koncercie, który był konkursem w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie. To był koncert na najlepszą aranżację kolędy lub pastorałki. I spotkałem niezwykłe wydarzenie, niezwykłą atmosferę, niezwykle przyjaznych nauczycieli, niezwykle zżytych ze sobą uczniów, którzy w radości prezentowali swoją twórczość, oczekiwali na wyniki jury, głosowali też w konkursie publiczności, byli zaangażowani przy obsłudze technicznej. Naprawdę miło było na to patrzeć. Są wspaniałe szkoły w naszym regionie, w naszej okolicy, gdzie realizuje się chyba najlepszą formę profilaktyki, którą jest klub piłkarski, chór, zespół, drużyna harcerska itd., itd. Czyli te pozalekcyjne formy budowania grup rówieśniczych, gdzie potrzeby, pasje, zainteresowania są realizowane w konstruktywny sposób z stabilnym dorosłym. Byłem wzruszony. Znalazłem się na tym koncercie, ponieważ mój syn jest uczniem tej szkoły, też występował, ale patrzyłem na to nie tylko okiem rodzica, ale też okiem pedagoga i naprawdę przy najbliższej okazji złożę dyrekcji gronu pedagogicznemu tej szkoły gratulacje, bo było to naprawdę niezwykłe i ci młodzi ludzie myślę, że nie mają sobie przemocy, nie mają sobie też potrzeby sięgania po destrukcyjne środki psychoaktywne, ponieważ żyją we wspólnocie rówieśników, realizują się i w taki sposób przeżywają swoje życie. To jest piękne.
To co, może jeszcze raz powiemy, że to jest muzyczna szkoła drugiego stopnia w Szczecinie?
Tak, czy... w Szczecinie na ulicy Staromiejskiej.
No to pozdrawiamy pana dyrektora i przede wszystkim wszystkich nauczycieli.
Dobrze, wymieniłem nazwę ulicy.
Ja chciałabym jeszcze o zaufaniu porozmawiać, bo myślę, że to jest taki element, który jest trochę niedoceniany. Ja pamiętam ze swoich dawnych czasów, jak chodziłam do szkoły, mieliśmy surową nauczycielkę, ale czuliśmy, że ona nam ufa. To było coś tak niezwykłego i to zaufanie jej do nas, no powiedziałabym, więcej znaczyło niż cokolwiek innego. Jej oceny może tak nas nie bolały, niż jak to powiedziała, że na przykład zawiodłem się na tobie. To był największy ból, którego nie chcieliśmy doświadczyć. Zaufanie, pani Justyno.
Zaufanie, zdecydowanie. Bardzo mi się podoba, jak mówi pani dwojako o tym zaufaniu. Z jednej strony o wzajemności, czyli zaufanie w kontekście nie tylko oczekuję zaufania od tego młodego człowieka, że on przyjdzie, wygada się i wszystko będzie świetnie, ale muszę pamiętać o tym, że ja też muszę mu zaufać, że on też musi poczuć się bezpiecznie, czyli dzielimy się tym zaufaniem. Traktujemy tą drugą osobę partnersko. To po pierwsze. A druga rzecz, o której pani wspomniała, która jest bardzo ważna i bardzo niedoceniana, to po prostu ta koncentracja na tym, co jednak dmucha w żagle, a nie podcina skrzydła. Więc myślę sobie, że pochwały, chwalenie, docenianie każdej najmniejszej rzeczy ma znacznie większą moc niż powiedzenie, znowu ci nie wyszło, znowu jedynka.
jest. Ach. Na ciebie nigdy liczyć nie można, ale ty zawsze, tak?
Dokładnie.
Ja wiem, bo ja sama nie lubię, jak ktoś mi mówi, bo ty zawsze. To znaczy, że nigdy wcześniej nic po drodze się dobrego nie zdarzyło, jak ktoś mi mówi.
A to przecież nieprawda.
A no oczywiście, że nieprawda. No ale kilka razy człowiek w życiu usłyszy, bo ty zawsze, to jakoś zaczyna trochę w to wierzyć. Ja wiem, że to jest bardzo niedobre. Czy z tego zaufania, Konrad, z tej pracy, bo wiem, że ty znowu już nie jako inspektor, przepraszam, że tak pozwalam sobie tutaj wracać do tej twojej głównej funkcji życiowej, ale wiem, że wracasz do MOW-u i coś tam znowu wymyślasz, to prawda?
Tak, bo historia zatoczyła wielkie koło. Mówiliśmy, że 10 lat temu zrobiliśmy film Fat Hero, a w tym roku Państwowa Inspekcja Pracy obchodzi 105 lat swojego istnienia. W ubiegłym roku razem z pracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zrobiliśmy film z tej okazji. I zaprosiliśmy chłopaków z Trzebieży do współpracy i oni pracowali z nami na planie. I to jest niezwykłe, dlatego że może się okazać, że my staramy się nieść taką pomoc instytucjonalną, czyli jeździmy chłopaków do Trzebieży, szkolimy ich, szczególnie przed wakacjami, tłumacząc, jakie są różnice między umową o pracę, umową zlecenia, po to, żeby nie dali się oszukać, jaka jest wartość legalnej pracy, w jaki sposób ją bezpiecznie wykonywać. Ale w naszym Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie mamy także galerię sztuki i tam prezentujemy pracę chłopaków i do tego zapraszamy ich na różne wydarzenia. Jak mamy galę, to na tych galach naszych corocznych oni występują, a teraz pomagali nam przy filmie. Więc może się okazać, że ta współpraca może mieć także nieoczywisty wymiar.
Ja tak, proszę Państwa, się zastanawiam, bo ja znaję, za każdym razem jak mówię o Trzebieży, to się tak trochę boję o Was mówić, bo jak mówimy dobrze, to znaczy, że ktoś będzie pomyśli sobie, to może ja coś narozrabiam, to tam trafię i będę miał dobrze, będę mógł dojść do mistrzostwa, bo w gruncie rzeczy tutaj u mnie nie mam takich możliwości, będę mógł trenować to, co chcę, a ktoś może mnie przygotuje nawet do szkoły teatralnej. Panie dyrektorze, to...
Ale pobyt w ośrodku jest trudny, bo się tęskni do bliskich. To teraz. Poza tym jest monotonia życia.
Znaczy co, nie wracają do domu?
No są przepustki, urlopowania, ale
to są krótkie.
Ale to jest tak, że tylko na weekendy, nie wszystkie. Każdy chciałby być w domu, to jest oczywiste. Każdy chciałby
czasami
być
na święta
w domu.
Też.
To się też zdarza. No pracujemy według ściśle określonego planu dnia, więc jest to pewna rutyna miejsca bycia w grupie cały czas. To jest, ma swoje plusy oczywiście, ale no też ma swoje trudności. Więc tak, spotykamy się czasem z taką opinią, na przykład w kontekście udziału naszych wychowanków w wymianach międzynarodowych Erasmusa, tych zagranicznych wyjazdach. Czasami słyszę takie opinie, że nasze dzieci tak nie mają. No, może tak jest.
No ja myślę, że niestety tak często jest.
Ale te możliwości
to wynika...
są. Te możliwości są, jeśli chodzi na przykład o program Erasmus. One,
to wszyscy mogą z tego skorzystać.
Wszyscy mogą korzystać, więc
tylko muszą chcieć trochę,
my
tak?
Korzystamy i cieszę się z tego, że takie możliwości wychowankowie mają. Też nie jest żadną tajemnicą, że pobyt w ośrodku jest związany najczęściej z pewnymi trudnościami, które wystąpiły w tym życiu tych młodych chłopaków, więc no, cieszę się.
Czasami mówimy, że nie mieli tyle szczęścia co inni, prawda? Że po prostu gdzieś tam kogoś spotkali w odpowiednim momencie swojego życia. No i tak to się kończyło. Każdemu to się może zdarzyć.
Jakieś cierpienia, jakieś trudności, które spowodowały potem...
No to muszę na koniec zapytać w takim razie, czy no żeby nie było tak, że to jest tylko słodko i że może są dwa przypadki w Polsce jakichś takich, no, które świadczą o tym, że to jest naprawdę tylko przypadek, które są jakby potwierdzeniem reguły. Zapytam wprost, ilu chłopców wchodząc w dorosłe życie daje sobie radę?
My nie prowadzimy takiej analizy, natomiast no ale... monitorujemy te losy absolwentów, taki najprostszy...
Nie, ja mówię tylko o waszych absolwentach, nie mówię o całej Polsce, bo...
Ja również mówię o naszych. Monitorujemy to w taki najbardziej prosty sposób. Każdy z wychowanków w naszym ośrodku ma wychowawcę, który wobec niego pełni rolę wychowawcy wspierającego, tak to sobie nazwaliśmy. I co jakiś czas odzywamy się do naszych byłych wychowanków i patrzymy, jak te losy się... toczą.
Układają.
Ja jestem bardzo zadowolony z efektów naszej pracy w tym kontekście, z tego, jak nasi wychowankowie żyją. Są też chłopcy, którzy na przykład w tym momencie są w zakładach karnych. wiemy o takich przypadkach. Myślę, że to jest też jakiś etap w ich życiu, który jest do przepracowania i w przypadku tych chłopaków też wierzę, że po opuszczeniu zakładów karnych uda im się rozpocząć szczęśliwe życie bez bycia w zakładzie karnym. Natomiast wiem o bardzo wielu wychowankach, którzy pracują, którzy pozakładali rodziny, więc cieszę się z tego.
Oni jak potem idą w świat, wracają do was czasami w tym sensie, że zadzwonią, mówią
bardzo
o tym.
Często, bo nas odwiedzają.
A też
często.
Zdarza się, że ci, którzy założyli rodzinę, o których Konrad wspominał, że mają i są dobrymi ojcami, przyjeżdżają ze swoimi dziećmi.
Tak, to się zdarza.
Nie wstydzą się miejsca? Znaczy w tym sensie, że, no, że taki byłem głupi, że tu trafiłem.
Ja nigdy nie pytałem tych chłopców, którzy przyjechali ze swoimi dziećmi o to, czy się nie wstydzisz względem...
No nie, jak przyjechał, dzieci. To się nie wstydzi chyba, nie?
Nie wiem, to mógł temu towarzyszyć wstydzić, ale jakoś nie przyszło mi do głowy o to zapytać, ale te odwiedziny są dość częste i są bardzo różne. Ktoś się nagle pojawia z dzieckiem, ktoś przyjeżdża i mówi, że obiecałem, że przyjadę po 10 latach. Jestem dokładnie teraz. Minęło 10 lat.
Czyli albo tak naprawdę ktoś, przychodzi się zameldować i pochwalić.
Albo
udało
ktoś dzwoni
się.
I mówi, ilu chłopców zostanie na święta, nasz były wychowanek. Pyta mojej zastępczyni, pani Jadzi. Jadzia odpowiada i on przywozi w dniu Wigilii tyle paczek na święta, ilu chłopców pozostało w ośrodku. Więc czasami są to takie bardzo nieoczywiste, ale bardzo wzruszające odwiedziny. W ten weekend nas odwiedza Paweł, nasz wychowanek, który jest młodym twórcą hip-hopowym, takim dosyć rozpoznawalnym się staje. Częste są to odwiedziny, krótko mówiąc, są one częste.
Chcieliśmy, proszę Państwa, dzisiejszym naszym programem powiedzieć, że jednak mam nadzieję, że te sytuacje w ośrodkach w Polsce to są rzadkie sytuacje, że one oczywiście się zdarzają, bo my jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. Tak jak chłopcy są ludźmi, tak jak wychowawcy i dyrekcja to są po prostu zwykli ludzie. I ja mam nadzieję, oczywiście nie tłumaczę tego, że jeżeli ktoś, tak się zdarzyło, że ktoś pobił młodego człowieka tak mocno, że on nie chciał już żyć, to nie ma żadnego wytłumaczenia, ale mam nadzieję, że jest to jednak rzadkość. Nie chciałyśmy dzisiaj z wydawcą, z Agatą Rokicką mówić Państwu, że jest w ogóle źle, po raz kolejny narzekać, ale chcieliśmy pokazać, że z tej szansy ci młodzi ludzie mogą skorzystać i nie zawsze to jest przekreślenie ich życia. Marcin Głuszczyk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Konrad Pochciarek, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie, a także artterapeuta, Justyna Plum-Baum, specjalistka w zakresie terapii, psycholożka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, Mateusz Jański, Jakub Królik, wychowankowie tego ośrodka, a także pod telefonem Urszula Grodzka, psycholożka i artterapeutka z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc.
Dziękuję. Dobranoc.